Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radio.
Wracam do naszego studia. Teraz gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w Polsce.pl i telewizja w Polsce.pl. Redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No ale wracamy do tekstu, który ukazał się we wtorek po świętach. Tygodnik sieci wyszedł. No a tam tekst okładkowy, jak to się mówi, pana redaktora, o tym, jakie plany ma Donald Tusk, jakie plany ma koalicja rządząca. I okazuje się, że plan jest jeden, niezbyt wyrafinowany. Celem jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Udało się panu redaktorowi porozmawiać, dotrzeć do osób, które są blisko Donalda Tuska. I jaki obraz świata ma Donald Tusk w głowie?
To trochę przerażający, szczerze mówiąc. Właściwie może nie tyle obraz świata, co rzeczywiście te jego plany. Ten tekst nosi tytuł Anihilatorzy, właśnie dlatego, że takie słowo padło w czasie jednej z moich rozmów z ludźmi, którzy albo wciąż są blisko Donalda Tuska, blisko władz Platformy, albo do niedawna tam byli, są bardzo dobrze zorientowani, co się dzieje na szczytach władzy partii rządzącej, ale również w ogóle w koalicji. No i zasadniczym, co zajmuje Donalda Tuska, jest no po prostu anihilacja PiS. Tak powiedział jeden z moich rozmówców. Wszystkie działania są temu podporządkowane. I co więcej, ministrowie rządu Donalda Tuska są również pod tym kątem oceniani. To znaczy, jeśli dobrze bijesz w PiS, nieważne jakie metody stosujesz, ale jeśli starasz się jak najbardziej zaszkodzić tej partii, mówiąc najdelikatniej, mówiąc wprost, przygnieść ją do gleby wszelkimi środkami, no to jesteś dobry, to ja cię będę dobrze oceniał, niezależnie od tego, czy ktoś będzie miał do ciebie jakieś wątpliwości, zarzuty, że łamiesz prawo, czy nie. To jest jedno z podstawowych kryteriów. Takie wątpliwości miał w pewnym momencie Adam Bodnar, który według moich rozmówców przyszedł do Donalda Tuska i podzielił się taką refleksją, że może za mocno ten rząd idzie, że no jednak są pewne zasady, są pewne przepisy, jest prawo. Na co miał usłyszeć od pana premiera: słuchaj, jeśli oni są na ty, bo tego mój rozmówca nie był pewien, jeśli wymiękasz, to zawsze możesz odejść, nawet jeszcze dziś. Nikt nie będzie robił z tego problemu. No ale jeśli chcesz z nami zostać, no to musisz jechać ostrzej. No i się okazało, że Adam Bodnar wziął sobie do serca te słowa, bo dosłownie kilkanaście godzin po naszej rozmowie była ta akcja prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w domu Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników z czasów Ministerstwa Sprawiedliwości. Krótko mówiąc, Adam Bodnar zrozumiał, że tak, musi jechać ostrzej i jedzie ostrzej.
Ale pytanie, czy tylko on, czy to będzie główny kierunek i kurs Donalda Tuska, czyli wszystko inne jest nieważne, ważna jest tylko anihilacja Prawa i Sprawiedliwości.
No oczywiście, że nie tylko on. Rozmawiałem z moimi rozmówcami o hierarchii wokół pana premiera, o tym, którego z ministrów ceni najbardziej, który zapunktował. Okazuje się, że Adam Bodnar, no jak już można było z tej mojej wcześniejszej wypowiedzi zrozumieć, wcale nie jest ulubieńcem Donalda Tuska. Wcale nie jest pewne, że pójdzie do Parlamentu Europejskiego, jak niektóre wiewiórki szczebiotały, a wręcz jest to bardzo mało prawdopodobne. Podobnie jest z Bartłomiejem Sienkiewiczem, który zawiódł Donalda Tuska w kilku sprawach. Natomiast jednym z faworytów jest Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wkupił się najmocniej w łaski premiera akcją zatrzymania posłów Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim. Wtedy pokazał, że nie pęka, że się nie cofnie przed niczym, że jest w stanie wysłać policjantów nawet do Pałacu Prezydenckiego, zorganizować nieobecność prezydenta, tak można powiedzieć, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że cała ta operacja była dobrze skoordynowana na szczytach władzy, żeby prezydent nie wyjechał z Belwederu, dlatego się tam autobus popsuł przed bramą i można było zatrzymać panów Wąsika i Kamińskiego. Donald Tusk mu ufa, Kierwińskiemu, i z pewnością jest spokojny, że będzie wypełniał kolejne zadania. To jest cel numer jeden.
Ale po co? To jest niszczenie dla niszczenia, czy to jest jakiś plan polityczny głębszy? Jak to widzi tą szachownicę Donald Tusk? To jest prywatna zemsta, czy to jest plan, ułożenia sceny politycznej inaczej niż ona teraz wygląda?
To jest oczywiście jedno i drugie, zemsta jak najbardziej. To jest coś, czym mocno kieruje się Donald Tusk. Zresztą nie mamy co do tego większych wątpliwości, bo właściwie każdy tydzień przynosi na to dowody, ale ten zasadniczy plan jest oczywiście dużo szerszy, dużo głębszy. Chodzi o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość już do władzy nigdy nie wróciło. Ta formacja ma być tak osłabiona, mają być zatrzymywani, aresztowani, jak się uda, to może skazani. Jacyś czołowi politycy, ma nie być zagrożenia, że PiS wróci i rozliczy obecną ekipę. To jest ten problem, ponieważ oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że przekraczają przepisy, że przekraczają prawo, po prostu brutalnie je łamiąc, przejmując różne instytucje, nie oglądając się na ustawy, również ustawę zasadniczą. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby po ewentualnej zmianie władzy, czy to za 3,5 roku, czy nieco później, a może i nieco wcześniej, nie doszła do władzy ekipa, która zechce rozliczać rząd Donalda Tuska. Jeśli już ktoś inny miałby sprawować władzę w Polsce, to ktoś taki, kto albo nie będzie miał powodu się mścić na Platformie Obywatelskiej, no albo ktoś, kto będzie też umoczony w jej rządy, czyli jakaś ewentualnie inna konfiguracja, która też będzie miała za paznokciami udział w tym bezprawiu, jakie obserwujemy od 13 grudnia. A celem zasadniczym dla Tuska jest w drugiej kadencji odtworzenie tych rządów, które mieliśmy w latach 2007-2015, czyli rządów Platformy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, i temu też służy wiele kolejnych operacji, które w ostatnich tygodniach obserwujemy.
A z drugiej strony jest tak, że są koalicjanci, ich też Donald Tusk, zdaje się, no nie chce hołubić. To wystarczy spojrzeć na trzecią drogę, kwestia aborcji, która była pewnie jednym z istotnych, poza strajkiem rolników, to drugi wektor sprowadzający z kilkunastu, 16, 17 pod 20% poparcie w sondażach do 10%. Spacyfikowanie Szymona Hołowni, sondażowe przynajmniej na razie.
Tak, tak. I to bardzo dobrze wychodzi Donaldowi Tuskowi. Rzeczywiście. Moi rozmówcy mówili o tym, że przecież premierowi nie chodzi o to, żeby miał koalicjanta, którego poparcie sięga kilkunastu, 18, 19%, ale jest jednocyfrowe. Żeby on miał sobie 8, 9, w porządku, wtedy może sobie trzecia droga Polska 2050 istnieć i funkcjonować w polityce na naszych warunkach. Dlatego ta operacja z aborcją była tak ważna, ale ona ma dwie strony, jakby ten medal ma dwie strony. Z jednej rzeczywiście to jest, z jednej i z drugiej to jest próba zaatakowania obu koalicjantów od centrum, czyli tak jak usłyszałem, pokazać Polskę 2050 jako zaściankowców, którzy nie godzą się na liberalizację prawa aborcyjnego, no a z drugiej strony pokazać lewicę jako jakichś tu cytat świrów, którzy chcieliby możliwości przerywania ciąży właściwie do 9 miesiąca. Dlatego tak na rękę ta dyskusja aborcyjna jest dla Donalda Tuska. Dla niego najlepiej by było, żeby ci wspomniani przed chwilą koalicjanci byli albo bardzo słabi, no albo żeby w ogóle się nie liczyli, nie trzeba było z nimi zawiązywać koalicji. Lewicę najchętniej Donald Tusk by po prostu przejął, tak jak zaczął to zresztą robić, no już dobre, chyba nawet 15 lat temu.
To widzimy także w składzie rządu, bo chociażby Barbara Nowacka z jej Inicjatywą Polską jest przecież w ramach Koalicji Obywatelskiej, a nie w SLD, a ona prowadzi swoistą wojnę kulturową na odcinku edukacji.
Że wejdę słowo, to jest naturalna konsekwencja tego, co robił Donald Tusk w czasie swoich pierwszych rządów. Ja przypomnę, że to się zaczęło od tego, że Danuta Hübner przeszła do jego obozu. Mieliśmy też Bartosza Arłukowicza. Pamiętamy, jaki to był zaangażowany śledczy sejmowy w komisji badającej aferę hazardową z ramienia SLD, który wspaniale na początku tego sejmowego śledztwa punktował polityków Platformy Obywatelskiej. On miał duże zasługi w odkrywaniu tej afery. No ale w pewnym momencie dokonał pivota, przeszedł na stronę Tuska, dał się kupić, można powiedzieć, za rządowe stanowisko pełnomocnika do spraw wykluczeń i był jednym właśnie z tych lewicowych elementów wielkiej układanki Donalda Tuska.
No dobrze, to dokończmy tą opowieść, bo jak w takim wypadku ma wyglądać scena polityczna? PiS ma być zanihilowane, ma w zasadzie nie istnieć, lewica ma być wchłonięta, Szymon Hołownia ma być spacyfikowany i ma być platforma, to jakby, to gdzie ma być opozycja, przepraszam, w tym świecie Donalda Tuska? Czy one w ogóle istnieją w wymarzonej, takiej docelowej architekturze polskiej polityki siły opozycyjne, które się mogą z Donaldem Tuskiem nie zgadzać?
Oczywiście, że mogą, bo Donald Tusk będzie mówił, że mamy demokrację i opozycja jest czymś zasadniczym, fundamentalnym w demokracji, tylko że to ma być taka opozycja, która nic nie może, nie ma siły do jakichkolwiek działań w strukturach państwa. Tak jak próbuje to zrobić już w tej kadencji, zwróćmy uwagę, no Klub Prawa i Sprawiedliwości jest największy w Sejmie, ma największą liczbę posłów, a nie ma nawet przedstawiciela w prezydium Sejmu. Jego podstawowe prawa są ograniczane w sejmowych strukturach, w komisjach również, także w tych komisjach śledczych. Posłowie są regularnie wykluczani z udziału w obradach komisji śledczych i tak dalej, i tak dalej. Ta opozycja może sobie być, może sobie gdzieś tam kłapać na boku, ale ma nie mieć sprawczości. O to chodzi. Trochę tak jak z mediami. Domknąć system po prostu. W polityce zrobić właściwie rządy monopartii, w mediach zabetonować cały rynek tak, żeby owszem istniały jakieś inne opozycyjne, ale słabiutkie, nie zagrażające naszej pozycji. Tak to widać na szczytach Platformy.
A z drugiej strony przed nami wybory, wybory samorządowe. Na przykład no, zaangażowany, bo polityk, ale też socjolog Zdzisław Krasnodębski pisze, że te wybory powodują pewien niepokój w Platformie Obywatelskiej. Wiele sondaży wskazuje, że to jednak nie Platforma, tylko Prawo i Sprawiedliwość te wybory może wygrać, a wtedy scenariusz może być zupełnie inny. Wizja zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości może być znacznie trudniejsza.
No właśnie, bo plany Tuska planami Tuska, rzeczywistość jednak wygląda troszeczkę inaczej i założenia były nieco inne. Na początku kwietnia PiS miał być już dużo, dużo słabszy. Te sejmowe śledztwa miały być dużo bardziej zaangażowane i już owoce. Jak na razie owoce są takie, że wyborcy, również wyborcy Platformy Obywatelskiej, chcą ich zakończenia. Moi informatorzy opowiadali o wewnętrznych badaniach w PO, które pokazują, że to, co się działo na komisjach śledczych, a zwłaszcza przesłuchanie przez Komisję Pegasusową Jarosława Kaczyńskiego, w oczach zwolenników Platformy było po prostu kompromitacją i wyborcy mówią: zamknijcie już ten cyrk, nie ma co na to patrzeć, nie radzicie sobie w tej sprawie, kompromitujecie się tylko. No a PiS okazuje się, że trzyma się całkiem twardo na nogach, w niektórych sondażach rzeczywiście jest na miejscu pierwszym i ten platformerski plan odbicia sejmików wcale nie musi być zrealizowany. Pamiętajmy, że lewica prawdopodobnie będzie miała spore kłopoty z tym, żeby dobry wynik uzyskać w tych wyborach do sejmików wojewódzkich, więc tam ten silny koalicjant może odpaść. Donald Tusk życzyłby sobie najbardziej, żeby 15 sejmików było w rękach albo we współrękach Platformy Obywatelskiej, a ten jeden gdzieś tam listek figowy na
Podkarpacie. No Podkarpacie, tak jest. Ale teraz sondaże, prognozy chociażby Marcina Palladego wskazują, że PiS może albo utrzymać swój stan posiadania, czyli 6 sejmików, powiedzmy dolnośląskie jest takie w połowicznie utrzymane, więc liczmy 6 utrzymanych, albo jeden najwyżej stracić, ale utrzymać pozostałe 5, więc tutaj wydaje się, że tej anihilacji w niedzielę nie zobaczymy.
To prawda. Na dziś wszystko na to wskazuje i pytanie, jaka będzie reakcja na to Donalda Tuska, bo to rodzi sporo różnych problemów. Nie tylko dla niego, ale też takich osobistych problemów dla jego bliskich współpracowników, czy też rywali, na przykład Rafała Trzaskowskiego. No wróbelki ćwierkają, że jeśli on nie wygra w Warszawie wyborów prezydenckich w pierwszej turze, to nie będzie kandydatem Platformy na prezydenta w roku 2025 i wtedy wróci pomysł już trenowany kiedyś w Platformie, czyli prawyborów. Z tym bardzo mocno emocjonalnie związany jest Radosław Sikorski. Zresztą Donald Tusk powtarza swoim współpracownikom, tak głośno się zastanawiając, wspólnie z Pawłem Grasiem zresztą, a może się okaże, że w sondażach to Sikorski będzie miał najlepsze notowania. Nie wiesz, Rafale, tak trzeba będzie mu powiedzieć. No i na końcu Rafał Trzaskowski może pozostać z tą prezydenturą drugą Warszawy, jak ten Himmelsbach, z jego perspektywy oczywiście, z angielski.
Rzeczywiście to jest widmo pewnie przerażające dla Rafała Trzaskowskiego, że będzie wiecznym prezydentem stolicy, miał być na chwilę, a zostanie na lata. A jak jeszcze Platforma, o czym się mówi głośno, zniesie limit kadencyjności, to nagle wyrok może rosnąć na tym stołku prezydenta Warszawy. Marek Pyza naszym gościem. Nie chciałbym wszystkich kulisów i wszystkich tej całej treści, jaka jest zawarta w artykule Anihilatorzy w aktualnym numerze tygodnika Sieci na antenie Radia Wnet prezentować, ale dwa wątki jeszcze bym wyjął, bo one są bardzo ciekawe. Jeden o ustalaniu 100 konkretów napisałeś, redaktorze, i to jest bardzo, bardzo sympatyczna wiedza, jak właściwie ten sztandarowy program Platformy się wykuwał i jakie do niego jest przywiązanie Donalda Tuska.
Tak, no od tego zaczynam, bo to też jest znamienne i zerkam właśnie sobie na ten cytat zawarty na początku tekstu. Może przypomnę, co usłyszałem. Było kilka tygodni do wyborów. Sondaże nie napawały optymizmem. PiS mógł utrzymać władzę. To też było zaskoczenie dla ekipy Platformy. I usłyszałem od mojego informatora takie słowa. Będzie się pan śmiał, ale Donald naprawdę był wściekły. Kazał pilnie i masowo wygenerować atrakcyjne obietnice wyborcze i nie miało znaczenia, czy będą korzystne dla Polski, czy będą je chcieli spełnić, czy one się kłóciły z ich dotychczasowymi postulatami, miały dobrze brzmieć i zaczarować wyborców. No i w kolejnych dniach na to piąte piętro, czyli do siedziby władz Platformy przy ulicy Wiejskiej, spływały te kolejne propozycje, jedna za drugą, od Sasa do Lasa, coś wzięli z Konfederacji, coś wzięli z PiSu, coś obiecali takiego, czego i tak nie będą zamierzali spełnić. Chodziło o to, żeby przygotować dobrze tę konwencję ze 100 konkretami i na tych ostatnich, prostych, merytorycznie, a nie tylko hejtem zaczarować wyborców. To pewien skutek oczywiście odniosło. No teraz Tusk jest rozliczany z tych 100 konkretów, ale za bardzo się tym nie przejmuje, bo od początku miał do nich taki, a nie inny stosunek. A poza tym jego metoda sprawowania władzy, tego czarowania, przykrywania jednych tematów drugimi, organizowanie jakichś spektakularnych zatrzymań w momencie, w którym rząd jest rozliczany, i przekierowywanie uwagi społecznej, no to jest coś, w czym on się czuje doskonale. Zawsze był w tym mistrzem, ma wokół siebie zresztą sprawdzoną ekipę ludzi, którzy mu w tym pomagają. To między innymi Paweł Graś, ale też Igor Ostachowicz, który co prawda nie jest na tak zaangażowanym etacie, jak w czasie pierwszych rządów Tuska, bo zdaje się wciąż pracuje w prywatnym biznesie, więc nie jest na 100% dla obecnego premiera, ale wciąż jest przy nim obecny.
Proszę powiedzieć o jeszcze właśnie jednej postaci, ale zanim ta jedna postać, to się dopytam o te 100 konkretów, no bo jednak Donald Tusk jest z tego rozliczany, tak? To były dość konkretne zapowiedzi w konkretnym czasie i jakby było jasne, że o nich nie dowiezie, nie było obaw, że to może się ciągnąć, że to będzie wyciągane, że to będzie jednak, no, dziennikarze będą o tym mówić i będą sobie żartować z pana premiera, że i także z jego wyborców, że uwierzyli w 100 konkretów, a okazało się, że w 100 dni zrealizowano 8, a pozostałe to Bóg wie kiedy będą zrealizowane.
No ale przepraszam, czy dziennikarze ośmielą się żartować z trudnej sytuacji gospodarczej państwa? No przecież słyszymy już, że wielu z tych konkretów nie da się zrealizować właśnie dlatego, że PiS zostawił jakąś wielką dziurę budżetową.
No dobrze, ale i ja to rozumiem i ja bym to przyjął, gdyby nie słowa Starnowa Donalda Tuska, który mówił: tak, jeżeli do władzy wrócą wówczas, jeszcze w kampanii wyborczej przed 15 października, jeżeli do władzy wrócą ludzie uczciwi, to pieniądze znajdą się niemalże automatycznie. Tak mówił Donald Tusk, pytany właśnie o to, czy sam wyrzucił wątpliwość, skąd pieniądze na te wszystkie 100 konkretów. Powiedział: spokojnie, jak tylko ja będę w władzy, to pieniądze w sposób automatyczny się pojawią. No i co ma powiedzieć Donald Tusk na takie? Sam powiedział, że się pojawią, a się nie pojawiły. No i co?
Ale czy on się tym przejmuje? No oczywiście, że nie. Jego ministrowie jeden po drugim pojawiają się w kolejnych studiach telewizyjnych, radiowych, internetowych i opowiadają, że to były jakieś przenośnie, że to była kampania, że to wcale nie na 100 dni, że czego wy oczekujecie, że jest trudniej niż się spodziewaliśmy, mówi o tym sam Tusk, ale staramy się. I jego wyborcy to kupują, wciąż to kupują. Pozycja Platformy, mimo tego całego przerażającego bandytyzmu, po który ona sięgnęła po 13 grudnia, wciąż jest dobra, wciąż mają świetne notowania, wciąż w niektórych sondażach prowadzą przed tymi zbliżającymi się wyborami. Więc to jeszcze działa. Jak długo będzie działało, no to się okaże. Zobaczymy, co będzie po wyborach europejskich, bo to też jest istotna cezura czasowa. Już wiemy, że prawie na pewno Platforma pójdzie do nich razem z PSL-em, a bez partii Hołowni i bez Lewicy, które będą musiały sobie radzić same. No i zobaczymy, w jakiej kondycji będzie ta koalicja 13 grudnia od wakacji.
To już ostatnie pytanie o jednego z głównych bohaterów pańskiego tekstu, o czym już pan wspomniał. Panie redaktorze, Paweł Graś. Paweł Graś znowu rozdaje karty, może nie rozdaje karty, ale znowu jest postacią, która jest i uchem, i czasami ustami, i czasami też ręką Donalda Tuska.
O tak, jest jego głównym agentem wywiadu, można powiedzieć, takiego właściwie kontrwywiadu wewnątrz Platformy Obywatelskiej, bo on ma być pierwszym, który wie, kto z kim i co knuje. Ma rozbrajać wszystkie miny, ma kontrolować, czy którzyś ministrowie za bardzo nie próbują swoich interesów szyć, nie wpychają swoich nominacji do nie swoich obszarów. Tak było chociażby z Bartłomiejem Sienkiewiczem właśnie, który próbował rozgrywać również w innych obszarach, nie tylko w kulturze, i dlatego dostał po nosie i może zapomnieć o jedynce do Europarlamentu, między innymi z tego powodu, ale też z paru innych. Okazało się na przykład, Tusk w ogóle o tym nie wiedział, że Sienkiewicz kompletnie nie mówi po angielsku i też nie wiedział, że brał dużą kasę za jakieś opinie dla Orlenu. Natomiast co do Grasia, wracając, usłyszałem od jednego z polityków, którzy dziś już nie są w Platformie, ale w partii koalicyjnej do niedawna byli u Donalda Tuska, że Graś to jest taki żelazny sekretarz Donalda Tuska. A sekretarz, słowo, pochodzi od sekretu, że on te wszystkie sekrety zna i żadnego z siebie nie wypuszcza. Zachowuje je dla siebie, sprawdził się na tym odcinku przez wiele lat i dlatego premier niemal bezgranicznie mu ufa. Nabrał też pewnej ogłady na salonach brukselskich, nie będzie już prowadził rozmów gdzieś tam pod śmietnikiem czy z kulczykiem w restauracji, dywagując, jak odwołać redaktora naczelnego największej polskiej gazety. Robi to inaczej, w białych rękawiczkach i skutecznie. Jest też tym człowiekiem, który słucha wszystkich rozmów, w których uczestniczy Donald Tusk, a na koniec ma tak zwane prawo ostatniego głosu, prawo ostatniej rozmowy. I to on potrafi wskazać Donaldowi Tuskowi. To też z tego tekstu: ha, a więc Kowalski ma być prezesem tu i tu, a pamiętasz, co on o nas mówił parę lat temu? No i Kowalski już tym prezesem nie zostaje.
I to jest naprawdę potężne przełożenie na potężną władzę. No, czym mówił Marek Pyza, więcej szczegółów z życia i funkcjonowania obecnej koalicji, no może nie całej koalicji, ale obecnego premiera Donalda Tuska i tego nowego dworu, który odtwarza po 9 latach w tekście Anihilatorzy, w tekście w tygodniku Sieci. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia panu i widzom,
patrzą. Widzom, słuchaczom, a życzył Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik Sieci, portal W Polityce, telewizja w Polsce.pl. Ja państwu życzę miłego dnia i do usłyszenia, a usłyszymy się niebawem, bo o godzinie 12 zapraszam na Kurier Samo Południe, a do studia już wchodzi Małgorzata Wołczyk, więc będzie zaraz hiszpańsko, ale zanim pani redaktor będzie miała głos, to teraz głos ma Jakub Duszak i czas na serwis informacyjny.